have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Liftoff. 15 lutego 2002 roku, tygodnik Wprost.
Na 25 lat więzienia skazał białostocki sąd okręgowy byłą nauczycielkę Mariolę Myszkiewicz z Czarnej Białostockiej za zabójstwo 11-letniego chłopca. Sąd uznał, że 39-letnia Mariola Myszkiewicz dokonała zabójstwa 11-letniego Piotra w sposób świadomy, planując te zbrodnie. Nie było to działanie w afekcie, ocenili biegli psychiatrzy i psycholog. Sugerowała to obrona oskarżonej. Do tragedii doszło w kwietniu ubiegłego roku w gabinecie lekarskim Szkoły Podstawowej w Czarnej Białostockiej. Mariola Myszkiewicz od 17 lat była tam nauczycielką nauczania początkowego, a zamordowany Piotr był uczniem 4 klasy. Kobieta zwabiła chłopca do gabinetu, a następnie zadała mu ponad 20 ciosów nożem, który przyniosła w plecaku. Dziecko zmarło z wykrwawienia, zanim przyjechało pogotowie. Nauczycielka zbiegła, zatrzymano ją 2 dni później w Markach pod Warszawą.
I właśnie ta głośna sprawa stała się punktem wyjścia do książki wydanej w serii Na Faktach przez wydawnictwo Od Deski do Deski.
Wojciech Kuczok. Czarna. Czyta Edyta Olszówka.
Jak się pisze książkę, bazując na faktach i na aktach? Czy to był znój i ciężka praca, a może było łatwiej, ponieważ historia właściwie była już gotowa?
No zawsze jest znój i ciężka praca. Ja piszę z dużym trudem i z niechęcią, więc mozu jest zawsze. Tutaj było go może trochę mniej,
bo
ze względu na to, że historia była gotowa już na starcie, no bo dostałem dokumentację sprawy głośnej sprzed kilkunastu lat i na podstawie tej dokumentacji miałem stworzyć jakąś zbeletryzowaną wersję tych wydarzeń, jakąś historię powieściową. No czyli teoretycznie powinno być łatwiej i szybciej. Może było łatwiej, ale na pewno nie było szybciej, bo potrzebuję około 2,5-3 lat do napisania powieści każdej. Tomasz Sekielski, założyciel tego wydawnictwa, początkujący na rynku wydawniczym, niejako na mnie się nauczył cierpliwości do autorów, bo nie zawsze autor, który podpisuje umowę i obiecuje, że książkę napisze w pół roku, jest w stanie dotrzymać terminu. Wolę, żeby mnie ścigano drogą sądową, niż gdybym miał oddać rzecz napisaną pospiesznie, taką, której nie byłbym pewien, że jest dobra.
Pana książka, podobnie jak inne wydane w tej serii, opierają się na głośnych sprawach sądowych, na aktach, dokumentach. Ale muszę przyznać, że tak, jak czytałam tę książkę, to zbrodnia mnie zaskoczyła. I ja się zastanawiam, czy to źle, czy dobrze.
Nie, no to dobrze, bo znaczy, że autor sprytnie tę książkę napisał i udało mu się mylić tropy i intuicję czytelnika tak, żeby ten wstrząs finałowy niejako odtworzyć, no bo to też było wstrząsem dla wszystkich uczestników tego dramatu i wstrząsem dla tamtejszej społeczności. Myślę, że dla wszystkich ludzi, którzy o tym kiedyś tam zdążyli przeczytać. No i na tym mi zależało, żeby jakby integralną częścią tej lektury był ten finałowy szok.
Kiedy dotarłam do końca i stwierdziłam, że wbrew zdrowemu rozsądkowi czuję się zaskoczona, to przypomniałam sobie słowa pisarza Michała Witkowskiego, który kiedyś tłumaczył, dlaczego zdecydował się napisać kryminał, to chodziło o Drwala, i powiedział, że w zasadzie w tej chwili najlepszymi powieściami obyczajowymi są powieści kryminalne.
No nie zgadzam się, bo napisałem powieść obyczajową. To tak. Nie jest kryminał.
Tak.
Tutaj zbrodnia jest na końcu i właściwie nie ma żadnego śledztwa, poszukiwania zbrodniarza, nie ma żadnej zagadki kryminalnej. Mamy tutaj przez 235 stron historię pewnego nieszczęśliwego romansu i takiej bardzo intensywnej namiętności, która pokiereszowała emocjonalnie obie strony, ale myślę, że jedną bardziej. No i potem się okazuje, że w finale mamy tragedię, która uczyniła z tej historii sprawę kryminalną. O tyle, że się Wydział Kryminalistyki nią zajął, ale to nie znaczy, że ta książka ma jakiekolwiek cechy kryminału. Na szczęście nie ma i na szczęście nie musiała mieć, no bo w puli tych 20 spraw, które otrzymałem, które były rzeczywiście czasem historiami pewnych dochodzeń, były też takie o ludziach spoza świata przestępczego, zwykłych, przeciętnych obywatelach tego kraju, którym nagle spada jakieś nieszczęście na głowę, zupełnie znienacka. No i właśnie tylko dlatego mnie ta historia wciągnęła i tylko dlatego podjąłem współpracę. Rzeczywiście w bardzo nieufnym będąc początkowo, kiedy się pojawiało słowo kryminał, ale szybko się okazało, że to wcale tak być nie musi.
Czyli pan wybrał spośród wielu historii?
Tak, no na tym polega właśnie też propozycja wydawcy, że autor sobie może wybrać sprawę, która go zainteresowała. O ile wiem, to jedna z moich poprzedniczek w tej serii wybrała jedną z historii, która ją swoim okrucieństwem przerosła. Potem sięgnęła po temat zastępczy i napisała całkiem udaną książkę, więc nawet do tego stopnia wydawca idzie na rękę, że można do ostatniej chwili jeszcze przebierać w tej puli spraw.
Dzień dobry. Podgrzać ci obiad? Nie, przebiorę się tylko i wychodzę na siatkówkę. Tak z pustym żołądkiem będziesz grać, osłabniesz, przewrócisz się. Zjem jak wrócę, nie mam teraz czasu. Maryśka, a to prawda jest, co się gada, że na tej siatkówce oprócz ciebie to same chłopy? Kto tak gada? Ano gada się. Jak jeden coś powie, to potem i cała czarna gada. Prawda to czy nieprawda? A gdyby nawet, to co w tym złego? Każdy przyjść może, nikomu się nie zabrania. A że faceci bardziej do sportu skorzy, to co ja poradzę? A tobie to nie przeszkadza? Nie wstydzisz się? Maryś? Nie marudź, mamo, lecę, pa. I tyle.
Czy lubi pan małe miasteczka?
Chciałoby mi się tutaj zacytować Andrzeja Bursę, ale postanowiłem, że dzisiaj przynajmniej przed zachodem słońca nie będę używał brzydkich wyrazów. Ja w ogóle nie lubię miast, ani miasteczek, ani wsi. Ja w ogóle jestem mizantropem i generalnie najlepiej się czuję w lesie, na bezludziu, bo jak się pojawia więcej niż jeden człowiek, to
zaczynają
prędzej
się
czy później pojawia się krzywda, pojawiają się jakieś niesnaski, okrucieństwa. No i tak to właściwie jest wszędzie, ale z drugiej strony, spoglądając z zewnątrz na Polskę 2017, to myślę, że taki rodzaj małomiasteczkowej mentalności jest chorobą społeczną, jest stanem ogólnonarodowym ducha.
Ta małomiasteczkowość wkroczyła także do dużych miast. To fenomen, bo wydawałoby się, że jeśli już, to mogła wkroczyć, nie wiem, może bezpośrednio po wojnie, kiedy to wszystko uległo katastrofie, ten cały świat. Co się stało, że to teraz mamy tę drugą falę?
No, druga fala została wyhodowana po prostu na szkole resentymentu. W związku z czym dokonała się pewna inwersja wartości właśnie. Agresywne wystąpienia przeciw elitom, przeciw inteligencji, jakby hołubienie głosu ludu, suwerena, który tak mi się trochę właśnie wyobraża na podobieństwo takiego małomiasteczkowego samca alfa i jego stada kobiet.
Albo ewentualnie tłumu turystów w kurorcie nadmorskim.
A, to pani, widzę, pije
do tej
fragmentu
książki. Tak. Dziękuję za ten opis, aczkolwiek mocno przerażający, to jednak śmieszny, to taki był śmiech przez łzy trochę.
Śmiech przez łzy, no trochę też mi się tu ulało, by tak rzec, w cudzysłowie, z tym większą swobodą, że pamiętam ostracyzm medialny, który spotkał jedną z dziennikarek, kiedy zaczęła może w mniej literacki sposób narzekać na swoisty najazd Polaków na nasze wybrzeże. No i uznałem, że po raz kolejny jakby inteligent został zapędzony w kozi róg i postawiony przed plutonem egzekucyjnym ludowym, bo ośmielił się nazwać rzeczy po imieniu. No więc tak też tutaj nieco metaforycznie, ale jednak ten kurort z dykty opisałem w takim monologu Marysi, która wraca z wakacji właśnie nad Morzem Śródziemnym i zostaje niejako porwana nad nasze morze cudowne i przeczuwa, co tam może ją spotkać.
Na przykład flądra ciemności.
Flądra ciemności. Tak, ale to już na dnie tego wywodu właśnie, bo to ryba denna. No ale jakby echo jądra ciemności w tej flądrze, mam nadzieję, pobrzmiewa, więc nie jest to taka całkiem abstrakcyjna metafora, tylko odsyła do pewnej dźwięcznej asocjacji.
Nie wiem, czy pan zauważył, że ostatnio wiele wyrazów, wiele słów jest używanych w takiej formie z wielką literą na początku. Pan pozbawia te
wielkie litery. Ja używam konsekwentnie w piśmie, ale nie w tej książce.
Tej wielkości.
Tylko słowa żona z wielkiej litery, bo jest to wyrazem mojej miłości i szacunku dla tej osoby. Natomiast widzę, że wielkie litery i wielkie słowa i pewien rodzaj takiego nieznośnego patosu w tym dyskursie dominującym obecnie jest o tyle nieprzyjemny, że te słowa odklejają się od swoich znaczeń, a jednocześnie są rzeczywiście w bardzo dogmatyczny sposób wykrzykiwane, przez co ja generalnie tracę cierpliwość do tej rzeczywistości, w tym sensie, że odmawiam sobie już nawet nieprzyjemności czytania gazet i spoglądania na programy informacyjne. Na szczęście nie mam telewizora, ale w internecie czasem można też coś zobaczyć. Czuję się na to za słaby psychicznie. No po prostu bombardowanie ludzką ohydą, to nie ohydą marginesu społecznego, tylko ohydą hipokryzji, zakłamania i jakiegoś niebywałego zła w czystej postaci, które podszywa się pod dobro z dużej litery, powoduje, że ja dla higieny psychicznej już się troszeczkę wycofuję w rodzaj wewnętrznej emigracji. Mam małe dziecko, więc tym łatwiej jest zająć się szczęściem rodziny i nie oglądać się na to, co za oknem.
To jest nieznośne, ale czy jest groźne?
Nie. No jest coraz groźniejsze, jak sądzę, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, chociażby fakt, że hołubi się dzisiaj w Polsce, mówiąc konkretnie, chociaż jesteśmy w prawdopodobnie radio
publicznym.
Być może narażę panią na jakieś nieprzyjemności, ale uważam, że hołubienie środowisk kibolskich i skrajnie nacjonalistycznych przez Jasną Górę z jednej strony i ulicę Nowogrodzką z drugiej jest czymś bardzo groźnym i każdy kolejny dzień jakby nieleczenia tej choroby zbliża nas do jakiejś katastrofy, z której być może wciąż nie zdajemy sobie sprawy, a może sobie zdajemy, ale nie stać nas na więcej niż jakieś kawiarniane pohukiwania i przyglądanie się z chodnika chłopcom w brunatnych koszulach, którzy zwartym szeregiem maszerują, niosąc przed sobą krzyż jak kij bejsbolowy.
Wspomniał pan o żonie, słowie, które pisze pan wielką literą. W tej powieści jest żona inna, pisana przez RZ. Trochę nie ma pan litości dla żon pisanych z błędem ortograficznym.
Nie mam litości dla Jeremiego, który sobie tak żonę zaczął postrzegać, kiedy już po pierwsze została sfunkcjonalizowana wyłącznie jako pomoc domowa, z wyłączeniem tej funkcji seksualnej, no bo urodziła w końcu syna po latach zmagań po dwóch córkach. A kiedy okazuje się, że pojawiła się wielka namiętność na boku, no to ten rodzaj wstrętu i takiej pretensji niewysłowionej do kobiety, z którą dzieli się łoże małżeńskie i przed którą trzeba udawać, przed którą trzeba się ukrywać i która zmusza niejako do tego, żeby prowadzić to wyczerpujące, podwójne życie, no to powoduje, że Jeremi już nawet odbiera jej tę poprawną pisownię. To jest wyraz takiej bezgranicznej pogardy tego człowieka, pogardy i jakiejś niezwykłej pretensji do tej kobiety, na którą w pewnym sensie jest skazany, no bo wiadomo, że nie ma odwagi od niej odejść.
Małe miasteczko.
No to raz, małe miasteczko, duży zakład pracy, w którym zatrudnia się połowę tego miasteczka i który przynosi pieniądze i pozycje. No i też takie lenistwo, myślę, pospołu, bo nie sądzę, żeby to były wyrzuty sumienia. No przecież nie zostawię żony z trójką dzieci, ale raczej taki dobrostan posiadania dwóch kobiet. No jednej, która odpowiada za występne rozkosze i tej drugiej, która do pewnego czasu nieświadoma, no jest tą strażniczką ogniska domowego i spełnia te wszystkie marzenia, czyli tak zwaną ciepłą strawę i pełną dyspozycyjność domową.
Teraz nie da rady zasnąć. Baby ciężarne leżą w niebo głosy. Jednej się śni, że rodzi. Druga się bije z myślami na głos. Zalecili cięcie, ale jak ona po tym będzie wyglądać? Może jednak się nie zgodzić, próbować. Blizna zostanie, mąż może odejść. Trzecia oddzielona od Beaty kotarką, tylko już ma skurcza. No to jęczy. I do tego tętna. Wszędzie tętna. Tętn. Tych prenatalsów śpieszących się ku światłu. Światło się śpieszy, jak to w czerwcu. Dynieje w nocy, ptaki dołączają do tętn. Ta zza kotarki wciąż ma skurcze, ale akcja nie chce się zacząć, więc ją zabierają do wywoływania porodu. Zaraz i Beata czuje skurcze i zaczyna się bać, że to będzie dziewczynka, że i tym razem się nie uda. Jeremiego to dobije. Przed pierwszym porodem Jeremi miał nadzieję na syna. Przed drugim oczekiwał syna. Teraz, po 6 latach przerwy, syna się domaga.
Kiedyś pan powiedział w jednym z wywiadów, że lubi pan happy endy. Czy w tej książce w ogóle jest jakiś happy end?
No nie ma, bo to jest czarna książka, nie przypadkowo tak.
Nawet bardzo.
Tak się nazywa.
No to co z tym happy endem?
Z nieba spadła jeszcze nazwa miejscowości, w której to się dokonało. No to tylko cudowny zbieg okoliczności. No ja lubię happy endy, ale w tej historii go nie było. Natomiast była bardzo frapująca historia pewnej degradacji kobiety, która właściwie miała życie spokojne i ułożone. Pomyślałem, jak to jest, że wydaje się nam, ludziom powiedzmy w średnim wieku, którzy gdzieś tam bez szczególnych wiraży dotarliśmy do tego punktu życia, w którym się znajdujemy, wydaje się nam, że tak jakoś w miarę prostymi ścieżkami dalej będziemy podążać. Tymczasem nagle jeden ruch, jeden krok niewłaściwy powoduje całą lawinę wydarzeń, na końcu której jest piekło. I każdy się w tym piekle może znaleźć bez względu na to, jak bardzo byłby przekonany o tym, że ma kontrolę nad swoim życiem i wszystko do tej pory robił właściwie i zapracował sobie. Jak Pan Bóg przykazał, albo jak sobie wymarzył w dzieciństwie, że dojdzie do jakiejś pozycji właśnie wyłącznie samodzielnie. No to jest historia niebywale tragiczna, też właśnie przez to, że dotknęła ludzi zwykłych.
Ja o ten happy end zapytałam dlatego, że gdybym miała takie zadanie do wykonania, to byłabym straszliwie ciekawa tej osoby. Tej prawdziwej Marii, która inaczej miała na imię, inaczej na nazwisko. Ta zbrodnia wydarzyła się 16 lat temu. Co się wydarzyło w jej życiu? Czy pan to badał? Czy w ogóle był pan ciekaw prawdziwej Marii?
Od 16 lat, jej świat ma tych parę metrów kwadratowych, 23 godziny na dobę, bo przez godzinę ma się prawo do spacerniaka. No jak wszyscy ludzie osadzeni, to nie ma żadnej zmiany. Ona apelowała wielokrotnie o jakieś wcześniejsze zwolnienie, ale wszystkie apelacje były odrzucane, więc będzie siedzieć jeszcze przez 9 lat prawdopodobnie. Tu chebiendu nie ma, natomiast tutaj się w pewien bardzo przewrotny sposób spełnia wróżba cyganki, która na ostatnich już stronach, a w ostatnich akapitach tej powieści
wróży przeszłość.
Wróży bardzo spokojne życie, tak. No myślę, że w takim zamkniętym pomieszczeniu to życie rzeczywiście jest piekielnie spokojne. No jest to najczarniejsza historia, jaką, o jakiej kiedykolwiek usłyszałem, bo nie ma tu nawet wśród drugoplanowych postaci nikogo, o kim można by powiedzieć, że dobrze wyszedł na tym, co się wydarzyło. To jest tragedia, która rykoszetem połamała życie bardzo wielu osobom. Ale nie miałem ochoty spotykać się z nikim, bo nie byłbym w stanie spotkać się z wszystkimi. A skoro jedna strona odmówiła, nie była zainteresowana, to nie chciałem tutaj jakiejś asymetrii, nie chciałem jakiejś presji ze strony, z jednej ze stron. No i poza tym pomyślałem, że tak powinienem napisać tę książkę, żeby nikt, kto rozpozna się jako prototyp postaci, nie był zadowolony. Nie da się zadowolić wszystkich, ale można wszystkim sprawić przykrość, jednocześnie dbając o to, żeby to była mocna literatura. I mam nadzieję, że to tak właśnie jest, że jeśli będą mieli do mnie pretensje, to wszyscy pospołu, chociaż z różnych stron i z różnych powodów.
Cztery wiosny, cztery lata, cztery zimy. Posiedzenie. Czekaj, przekręcę klucz, żeby się nikt nie przypałętał, usiadaj. O, tu usiądź. O, patrz, co tu mam. Jest kiełbasa, proszę ja ciebie, myśliwska z dziczyzny ustrzelonej. A jak? W naszym lesie, proszę ja ciebie, pierwszorzędna. Nie jakieś tam chemiczne, sztuczne barachło. Jest wódeczka, proszę ja ciebie, z wojska samogonik. Jak wiadomo, bimbrownictwo u nas dziada pradziada, nie ma się czego wstydzić. A co ty myślisz? Że mnie nie stać na tę Finlandię, absoluty? Człowieku, to smaku nie ma. Nasza przepalanka to dopiero niebo w gębie, spróbuj. A będziesz w siódmym podniebieniu, tak jest. Ogórek prima sort, weź se z ogórkiem, zagryź, czekaj, kto mi tu dzwoni, odejdę na chwilę. Albo nie, nie mam teraz czasu z nią gadać.
Polszczyzna urzekająca, przyznam szczerze, że pan ma po prostu ten słuch językowy, co jak myślę może sprawić, że tę książkę w wydaniu dźwiękowym będzie się świetnie czytało. Ja nie wiem, jakie są odczucia pani Edyty Olszówki, która zmierzyła się z tym tekstem, ale wydaje mi się, że to jest wyzwanie.
Edyta Olszówka ma taki głos, że nawet kiedy czyta rzeczy najokropniejsze, to ten głos nie przestaje być niezwykle zmysłowy i rozanielający, więc może tu być jakiś kontrapunkt między tym, co jest czytane, a jej anielskim głosem. Bardzo jestem ciekaw, jak sobie z tym poradziła i co się tam dzieje w tych najbardziej okrutnych chwilach. Po lekturze tej książki uznała, że jest to rzecz bardzo filmowa, co mnie cieszy szczególnie, bo też czułem już w samej tej historii, zanim jeszcze napisałem pierwsze zdanie książki, że jest to naprawdę no, gotowy scenariusz jakiegoś filmu, że polskie kino musi po tę historię sięgnąć.
A sięgnie?
Dlatego pisałem tę książkę tak, żeby było jak najmniej potem roboty z przepisywaniem ją na scenariusz. Ona jest bardzo tak filmowo zmontowana.
Czy to jest takie wyzwanie, które jest w pewnym sensie powtarzalne? To znaczy, chciałby pan jeszcze raz zmierzyć się z czymś takim? Czy jednak woli pan kreować światy, kreować postaci od początku do końca na swoich zasadach?
Tu 1/3 roboty była gotowa na starcie, więc oczywiście jest to duże ułatwienie. Akurat temat był utrudnieniem, bo musiałem bardzo długo szukać pomysłu językowego właśnie na tę książkę, żeby, broń Boże, nie przybrało to jakiejś formy reportażowej. No ale też musiałem znaleźć taki złoty środek, żeby to było bardzo literackie, nawet, no tak jak to często u mnie bywa, coś na granicy poematu prozą, ale żeby nie utraciło tej swojej funkcji narracyjnej, żeby to się czytało wartko i ze zrozumieniem, a jednocześnie, żeby nie była to proza stylu zerowego. No i ta robota w języku zajęła 3 lata, także okazuje się, wcale nie jest szybciej, no bo ja piszę zawsze właśnie powieści mniej więcej te 3 lata i tu się nie da przyspieszyć, cokolwiek by się działo. W to się wliczają też tak zwane zawieszki, kiedy jestem zniechęcony, porzucam tę książkę na pół roku i na przykład zaczynam spisywać swoje sny dla oddechu, tak jak to miało miejsce w przypadku Czarnej. Sny się ukazały pół roku wcześniej, jako taka krotochwilna historia, jako coś w rodzaju pierwszorzędnej książki drugorzędnej, no i potem mogłem wrócić do Czarnej i finiszować z książką.
Powiedział pan, żeby nie wyszedł reportaż, broń Boże. Dlaczego? To gorzej? To mniej uniwersalnie?
Nie podzielam entuzjazmu ogólnopolskiego dla reportażu jako tej najmocniejszej ostatnio strony, gałęzi polskiej literatury. Nie interesuje mnie w literaturze prawda, tylko język, tylko ta wartość literacka. Wiem, że prawda jest fetyszyzowana. Takie są czasy. Nawet autorzy fikcji literackich notorycznie są dopytywani na spotkaniach autorskich, ile w tym wszystkim jest przeżyć osobistych. Ileż ja się musiałem odpowiadać na pytanie, czy rzeczywiście byłem bity pejczem w dzieciństwie. Więc mimo wszystko wolę literaturę piękną. Reportaż, wydaje mi się, jest taką literaturą drugiej urody. No i nie jestem jego miłośnikiem.
Nie ma wyjątków?
Bardzo nieliczne wyjątki, ale to są wyjątki też polegające na tym, że były to takie reportaże budzące wątpliwości co do swojej autentyczności. Czyli na przykład niestrudzony gawędziarz Curzio Malaparte, który spisywał reportaże jakoby podczas II wojny światowej. Zebrał je wszystkie w genialnym tomie Caput. prawdopodobnie 3/4 tych swoich barwnych opowieści zmyślił. No ale co mnie to obchodzi, skoro to jest świetna literatura, jest ciekawsze niż prawda. Nie wierzę w prawdę. Nie wierzę w prawdę, tym bardziej, że każda opowieść już jest wątpliwa, jeśli chodzi o autentyczność, ponieważ mamy naturalną skłonność do konfabulacji, do ubarwiania, do wyolbrzymiania swojej roli w tym, czego doświadczyliśmy. Właśnie przemierzyłem całą Polskę w cyklu spotkań autorskich z takim kierowcą, którego mi zafundował wydawca, który jest no, rzeczywiście bardzo gawędziarski i opowiada mi swoje niesłychanie barwne życie. Kiedy zapomni, że już mi coś 4 dni temu opowiedział i opowiada po raz drugi, to już to jest inna historia. Już są tam szczegóły, które uległy jakiejś deformacji. Więc prawda naprawdę jest trzeciorzędnym kontekstem w literaturze i nie jest tą wartością pierwszą.
No tak, ale to mnie zmartwił pan. Naprawdę, bo ja wierzę w reportaże z kolei. Wierzę w opowieści ludzkie, że one są, nawet jeśli kalekie, jeśli opowiedziane nie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, bo to przecież można opowiedzieć piękniej, lepszym językiem, to one po prostu łapią za serce i jednak coś mówią o świecie.
No ale reportaż w literaturze też bywa często jedyną dostępną formą uprawiania literatury czy pisania książek dla ludzi, no, którzy nie mają jakiegoś nerwu językowego, talentu literackiego, tak? Są po prostu dziennikarzami bardzo solidnymi. W związku z tym też trochę jako autor, pisarz, miłośnik literatury jestem po tej drugiej stronie barykady. No, za dużo jest dziennikarzy w literaturze polskiej. Z kolei pisarze coraz rzadziej, coraz mozolniej piszą powieści, coraz dłuższe i obszerniejsze, bo już nie wiedzą, jak się bronić przed tymi reportażystami.
A może to też działa w drugą stronę, że za mało jest literatury w dziennikarstwie?
Być może, no ale ci reportażyści, którzy bardzo swobodnie balansują na granicy gatunków, no tworzą często małe arcydzieła. Na przykład Kołodziejczyk, taki chłopak z Polityki, który zebrał tom swoich niby opowieści o Polsce. To się nazywało Dysforia. On to publikował jako reportaże w Polityce, ale moim zdaniem to są genialne, krótkie prozy. Z tym, że wstyd mu się było przyznać, że uprawia prozę, bo w rzeczy samej w redakcji to brzmi gorzej niż reportaż. Więc ja się trochę jednak pochylam nad tą najpiękniejszą z literatur, czyli poezja, proza, a zdarza się czasem, że jest coś, co udaje reportaż, ale tak naprawdę też jest świetną prozą.
No ale jakby ktoś na przykład powiedział, że w tym, co pan robi, w pana twórczości jest też sporo publicystyki, to by pan chyba już zupełnie stracił cierpliwość, co?
Nie wiem, gdzie w tej książce jest publicystyka, ale...
Ja po prostu zetknęłam się z takim sformułowaniem właśnie dotyczącym pana twórczości i tak sobie pomyślałam, że skoro reportaż to w ogóle B, no to publicystyka to już w ogóle. Bo
temperament publicystyczny zaspokajałem zwykle w felietonach, głównie sportowych w ostatnich latach, no ale może tak, publikowanych w dziale sportowym, ale sport był tam tylko pretekstem do opowiadania o współczesnej Polsce chociażby. Nie bardzo wydaje mi się, że to jest droga czy model literacki, w którym mógłbym się dobrze poczuć, czyli uprawianie takiej prozy rodem z felietonu. To się świetnie udawało zawsze Jurkowi Pilchowi. Również to przenikało do jego powieści. No ja raczej tutaj uprawiam mozuł redukcji. Te moje książki są bardzo długo przesiewane przez takie sito i dlatego zostaje to, co niezbędne. One nie są zbyt obszerne i można sobie z nimi poradzić podczas jednej zarwanej nocy. No ale ulewa mi się często w wywiadach tu i ówdzie udzielanych i wtedy oczywiście mam też do czynienia z zmasowanym hejtem i mogę sobie studiować tak od strony antropologicznej i socjologicznej przemiany mowy nienawiści na przestrzeni ostatnich lat w Polsce. Co ciekawe, kiedy ostatnio się nade mną pastwiły tysiące hejterów w różnych portalach internetowych, kiedy ośmieliłem się powiedzieć, że no, w dzisiejszej Polsce nie czuję się patriotą, nie jest mi po drodze z tymi, którzy się patriotami nazywają. To do stałych, odwiecznych wątków antysemickich i antyśląskich, bo Śląsk jakby tu jest utożsamiany z niemieckością ukrytą, dołączył nowy wątek, którego wcześniej nie widziałem i zastanawiam się, skąd się wziął. Bardzo silny wątek antyukraiński.
O.
Tak, zostałem już zostałem nazwany Kuczukiem i wywodzono moje korzenie z Wołynia i już w ogóle
no to jeszcze
stałem się też potomkiem właśnie banderowców.
Brakuje panu do tego pełnego obrazu jeszcze, tak sądzę, bycia agentem Mossadu na przykład.
No ale to już jest trolling, bym powiedział, ale taki szczery od serca ludowy hejt zawsze jest albo antysemicki, wtedy moje nazwisko jest wywodzone od święta Kuczek. Kuczok to jest ktoś, kto mieszka w tym namiocie właśnie i w ogóle jest Żydem z dziada pradziada. Albo jestem jakimś Niemcem, który powinien natychmiast wrócić do swojego heimatu za granicę. A teraz się pojawiły właśnie te ludowe dumki ukraińskie, czy antyukraińskie, których wcześniej nie było. Zastanawiam się, czy to jest siła filmu Smarzowskiego, czy to jest siła właśnie nowej polityki historycznej.
Czy liczy się pan z krytyką?
Liczę bardzo z uczciwą krytyką, merytoryczną, z tekstami ludzi, którzy potrafią czytać i potrafią pisać o tym, co przeczytali. Natomiast no, nie liczę się z zahukanymi dziennikarzami, którzy muszą wyrobić normy i tam wygwiazdkować tych kilkadziesiąt książek miesięcznie, bo wiem, że ich nie czytają i generalnie zerkają tylko na inne teksty, uprawiają tak zwaną lekturę nieosobistą i wpisują się w nurt. To znaczy, jeżeli jakaś książka jest recenzowana głównie pozytywnie, to dają też pozytywną ocenę, natomiast jeśli jest krytykowana, to dają tam jedną albo dwie gwiazdki. Także jest paru autorów w Polsce, których szanuję, bo wiem, że czytanie jest ich pasją. No, żyją z czytania i dla czytania. Ale jest mnóstwo młodych dziennikarskich wilczków, którzy są szkodnikami, no bo mają jakieś miejsce w mediach jednak o dużej sile rażenia i potrafią zupełnie beztrosko narobić sporo szkód. Zwłaszcza, że ludzie w tym bardzo gęsto wypełnionym codziennym harmonogramie nie mają czasu porównywać recenzji, tylko kiedy zobaczą gdzieś, że ktoś coś schlastał w poczytnym tygodniku, no to już potem nie chce im się tego weryfikować.
Dość często też jest tak, że kwestie pozaliterackie są przedmiotem takich artykułów krytycznych i to mnie zastanawia, skąd się ta moda wzięła. Ja w każdym razie mam takie wrażenie, że za mało jest w tym skupiania się na tekście, za dużo jest dydaskaliów.
No tak, no było paru ludzi, których swego czasu szanowałem, a którzy po tym, kiedy wziąłem ślub, mój ostatni, i w związku z tym kilka razy pojawiłem się z żoną na imprezach przez nią organizowanych, gdzie nas upolowali tak zwani paparazzi, to ci krytycy stwierdzili, że już nie będą czytać moich książek. No ale to myślę, że to o nich coś mówi, a nie o mnie. No na Boga, ja nie przestałem, nie zmieniłem pióra, nie przestałem pisać swoim charakterem pisma tylko dlatego, że przeprowadziłem się do Warszawy i czasem towarzyszę żonie kurtuazyjnie w takich imprezach, które ona w pocie czoła, jako chociażby prezeska fundacji, organizuje.
Czy w pana wypadku trochę tak jest, że książka rodzi książkę, opowieść rodzi opowieść? Czy to się układa w taki swoistego rodzaju łańcuszek, czy nie?
Zawsze piszę kilka książek jednocześnie, podobnie jak jest lekturą. No jest ten stosik książek i w zależności od nastroju sięgam po jedną, drugą albo ósmą. Kilka książek równocześnie, no bo jeżeli jest jedna czarna, to musi być jakaś druga jasna, a do tego jeszcze jakiś scenariusz na przykład, albo taka powieść, która jest patchworkiem rzeczy wyrzuconych z innych książek, a potem się okazuje, że to bardzo łatwo poszyć i mamy początek nowej historii. Więc w tym sensie to jest takie pisanie symultaniczne, no tym bardziej mnie zawsze właśnie rozśmieszają takie niezwykle kategoryczne, a prioryczne sądy młodych dziennikarzy, co to przeczytawszy opowiastki moje senne, twierdzą, że to jest dowód na ostateczny koniec mojej kariery literackiej, no bo któż sięga po sny, no taki autor, któremu już nic nie zostało na dnie szuflady. Nie wdaje się w żadne pyskówki, no bo wiem, że za parę miesięcy ukazuje się Czarna, moja nowa powieść, i to tylko ci młodzi chłopcy biedni, którzy te wyroki ferowali, będą musieli jakoś się zastanowić, czy odszczekać te swoje teorie, czy konsekwentnie w to brnąć i na przykład przemilczyć tę moją nową powieść, no bo może nie jest taka łatwa do schlastania.
Pana książki. Jakie książki lubi pan czytać? Które są ważne? Czy to się zmienia? Czy jest taki kanon, który pozostaje od lat niezmienny? Właściwie to za dużo pytań jest, ale jeszcze jedno mam do tej puli. Czy wraca pan do niektórych książek, żeby skonfrontować je po latach na przykład, po jakimś czasie? Czy one są rzeczywiście w dalszym ciągu takie mocne, takie moje? Czy coś się zmieniło?
Wracam wtedy, kiedy się pojawiają nowe przekłady, albo kiedy jest jakieś nowe wydanie uzupełnione. No teraz jedna z najważniejszych książek mojego życia, czyli Wybór dzienników Szandora Moreya, ukazuje się już w wersji pełnej, czy prawie pełnej, bo to też nie jest jeszcze dokładnie wszystko, ale było w jednym tomie, teraz się ukazują kolejne tomy i siłą rzeczy do tego wracam. Wracam, bo na przykład się pojawił nowy przekład Pani Bowary przed laty Ryszarda Engelkinga i wróciłem do tej książki, która mi się nie podobała za młodu, a teraz uznałem, że jest genialna. Czasem wracam do swoich fascynacji sprzed lat, czyli takich młodzieńczych z dużą obawą i z duszą na ramieniu, czy się nie okaże, że to była tylko właśnie choroba wieku młodzieńczego. Teraz będę miał tak z teatrem Havla, bo krytyka polityczna wydała dramaty zebrane, w których jest parę nowych rzeczy, wcześniej niepublikowanych. No i zobaczymy, czy to była młodzieńcza fascynacja teatrem absurdu, czy na przykład w tym było coś więcej jeszcze. Ale no ja mam w ogóle wielkie szczęście, bo dzielę życie z też niejako zawodową czytelniczką, bo Agata prowadzi program o książkach, więc dostajemy tych książek bardzo dużo. Wzajemnie jakoś sobie polecamy, ale raczej jest to klęska urodzaju. Radzimy sobie z tym na szczęście, mając pod domem dwie biblioteki, które pewnie kiedyś nam wmurują tablicę, bo trzy czwarte zbiorów to są nasze podarunki. No ale polecamy i przestrzegamy też się wzajemnie, jeśli okazuje się, że jest jakaś książka, na którą szkoda życia, bo jest krótkie. A ja jakoś tak mam, że jak już przeczytam parędziesiąt stron, to ciągle mi się wydaje, że może jakiś cud się wydarzy i ta książka okaże się warta przygody, którą z nią rozpocząłem. Najgorsze są te, które są za dobre, żeby je porzucić, i za słabe, żeby je zapamiętać.
No to jest straszne pytanie, ale trudno, zadam je. Wierzy pan w literaturę?
No wierzę w literaturę. Mam nadzieję, że ciągle jeszcze jest jeszcze parę w życiu takich stref, w które też mogę wierzyć, bo pewnie na końcu zostanie już tylko literatura. Na razie jeszcze wierzę nie tylko w literaturę. Nie wierzę w to, że literatura może zmieniać świat, ale na pewno może zmieniać ludzi na lepsze. No, z całą pewnością, kategoryczną pewnością, tu i teraz stwierdzam, że ludzie, którzy czytają, są lepsi od tych, którzy nie czytają.
A ci, którzy piszą?
A ci, którzy piszą, też czytają. Literatura się z literatury bierze. I no, nie ma takiego naturszczyka, co to by niczego w życiu nie przeczytał i był genialnym pisarzem. Więc ci, którzy piszą, to jest szczególny rodzaj czytelników. Oni potem swoje ukochane książki przepisują tak, żeby nikt nie rozpoznał, co przepisali.
A czy często panu się włącza profesjonalista podczas czytania? To znaczy, mam na myśli to, że no, przenosząc to powiedzmy na tam moje podwórko, to zdarza się, że słucham powiedzmy reportażu jakiegoś radiowego i myślę o tym, jak to zostało skonstruowane, jak to zostało zrobione. Myślę po prostu o warsztacie, ale uwielbiam naprawdę te reportaże, gdzie kompletnie zapominam o tym, co robię, kim jestem i nie interesuje mnie to w ogóle, jak to zostało zrobione. Oczywiście po jakimś czasie mogę próbować się z tym zmierzyć, ale ten odbiór jest naprawdę zwykłego słuchacza, który się czymś zachwyca, którego to bierze po prostu.
Profesjonalista włącza się zawsze wtedy, kiedy...
Coś jest nie tak?
Tak, kiedy widzę, że dlaczego ta książka mi się nie podoba, co tu jest nie tak. No i jakby zaczynam rozumieć, bo wyobrażam sobie autora i okoliczności, które towarzyszyły danej partii książki. Co tu się stało? Czy to jest tylko lenistwo, czy to jest brak talentu, czy to jest jakaś nieszczerość? Natomiast no, czytam zwykle rzeczy, których bym nie mógł, nie umiał, nie potrafił napisać, bo brakuje mi jakiejś tutaj zdolności. No rzadko czytam rzeczy, które są, o których trudno powiedzieć, że mi się podobają, bo nie zostały napisane po to, żeby się podobały. Na przykład niektóre powieści Elfriede Jelinek, no to jest womitowanie, by tak rzec ładniej, literackie. Ona wyżyguje swoje książki, nie pisze, tylko wyżyguje w sensie ścisłym. To jest literatura bardzo wściekła, bardzo nieprzyjemna, ale też często niezwykle wartościowa, więc są takie teksty, przez które warto brnąć pod prąd i wbrew własnym alergiom.
Do mnie oko krowa, a kurczak pobija rekord.